Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Leszek Sykulski, to jest seria pytania i odpowiedzi, Q&A. Dziś chciałbym odpowiedzieć na Państwa pytania zadawane w ciągu ostatnich dni. Głównie oczywiście są to pytania związane z inwazją rosyjską na Ukrainę. Myślę, że jesteśmy w przełomowym, historycznym momencie w naszej części Europy i te pytania są bardzo, bardzo istotne. Zacznę oczywiście od tych, które dotyczą mojego materiału z 23 lutego, Geopolitycznego Dziennika Analitycznego. To jest odcinek 474 na moim kanale. Państwo pytacie, i to tych pytań jest bardzo dużo, zarówno na YouTubie, jak i w innych mediach społecznościowych, dlaczego stwierdziłem, że pełnoskalowa inwazja rosyjska na Ukrainę, która miałaby na celu okupację tego państwa, jest mało prawdopodobna, że w mojej ocenie będzie, jeżeli będzie jakaś inwazja, to będzie inwazja, można powiedzieć, taka wsparcia wojsk rosyjskich dla tak zwanych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, rozszerzenia tego na obwody Doniecki i Ługański i będzie, a pozostałe kwestie to oczywiście działania hybrydowe. W mojej ocenie nadal tak uważam, że te siły, które Władimir Putin dotychczas zgromadził wokół Ukrainy, są niewystarczające do takiej operacji, takiej inwazji, która mogłaby skończyć się skuteczną okupacją tego państwa. W mojej ocenie także tego typu działania i to, co rozpoczął 24 lutego Władimir Putin, to są działania będące całkowitym zaprzeczeniem dotychczasowej polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa tego państwa. Pamiętajmy, że główne operacje wojskowe, które Rosja prowadziła, z wyjątkiem wojny czeczeńskiej, to operacje właśnie hybrydowe, to operacje specjalne, to operacje ograniczone, jeśli chodzi o siły i środki. W tym przypadku mamy do czynienia z zaprzepaszczeniem właściwie całej dużej części rządu Władimira Putina. Przyznaje się do błędu, przyznaje się oczywiście do błędu ta ocena sytuacji i to niedoszacowanie determinacji rosyjskiej było błędem. No, podzieliło oczywiście ten błąd bardzo wielu analityków, łącznie myślę także z szefem wywiadu niemieckiego, który utknął na Ukrainie w trakcie rozpoczęcia operacji rosyjskiej, nie mógł się wydostać, miał z tym problemy, ale to oczywiście jakby jest osobna sprawa. Natomiast pytacie Państwo, dlaczego jednak Władimir Putin zdecydował się na taką inwazję oficjalną, nie na zasadzie wsparcia Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej, ukrywania się żołnierzy pod mundurami bez oznaczeń rozpoznawczych, tylko dlaczego jest to po prostu na dużą skalę zorganizowana inwazja na Ukrainę. Tak jak powiedziałem, w mojej ocenie póki co to zaangażowanie około 50 tysięcy żołnierzy rosyjskich to zbyt mało, aby okupować całą Ukrainę. Niemniej jednak no jest to inwazja, jest to operacja o dużej skali i pytanie dlaczego? Pytanie dlaczego? W mojej ocenie Władimir Putin zdecydował się na realizację projektu imperialnego. Mamy do czynienia z pełnoprawnym, powiedziałbym, takim geopolitycznym działaniem obliczonym na odtworzenie Imperium Rosyjskiego, którego filarem mają stać się te Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy. Oczywiście ci, którzy podzielają wizję rosyjskiego świata, którzy podzielają właśnie wizję tej tradycji, także tradycji Moskwy jako trzeciego Rzymu. Osobiście uważałem, że z punktu widzenia dotychczasowej historii Rosji, a zwłaszcza rządu Władimira Putina, naturalnym takim scenariuszem będą operacje po prostu hybrydowe, będą operacje, jeśli militarne bezpośrednie, to w ramach Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, może w obwodzie charkowskim, może właśnie na linii Charków-Chersoń, jednak obliczone na dłuższy czas, tak aby no, szkodzić gospodarce ukraińskiej, aby wyłączać możliwość wstąpienia tego państwa do NATO poprzez właśnie rozwój różnego rodzaju działań militarnych na tym obszarze. Niemniej jednak ta decyzja z 24 lutego przekreśliła w ogóle taką opcję. i jest decyzją niezwykle długofalową. Jest decyzją niezwykle długofalową, która zmieni układ sił geostrategiczny w naszej części Europy na dekady, w mojej ocenie. I myślę, że warto tutaj oczywiście powiedzieć, podkreślić, że takie zwycięstwo w tej wojnie, jeżeli do niego dojdzie, jeśli chodzi o zwycięstwo Rosji, no będzie jasnym aktem, takim można powiedzieć kamieniem węgielnym, założycielskim nowej Rosji, Rosji jako już imperium, jako państwa imperialnego. I myślę, że najbliższe tygodnie i miesiące przyniosą to rozstrzygnięcie, pokażą, w którą stronę będzie się rozwijała historia Europy Środkowo-Wschodniej. Pytacie Państwo, jak oceniam pod kątem moralnym tę agresję, tę inwazję rosyjską. Oczywiście moralnie agresja na Ukrainę jest zbrodnią. Jest zbrodnią. Niewątpliwie Władimir Putin zapisuje się na kartach historii jako zbrodniarz. I co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, ani moralnych, etycznych, prawnych, moim zdaniem również nie. Rosji nic nie usprawiedliwia. Rosja zaatakowała w sposób otwarty, w sposób bezpośredni suwerenne państwo. Giną na tej wojnie cywile, są ostrzeliwane budynki. Niewątpliwie jest to taki bagaż, który obciąży do końca życia już Władimira Putina, będzie postrzegany jako zbrodniarz, a ta inwazja będzie po prostu oceniana jako zbrodnia na kartach historii. Z punktu widzenia geopolityki, z punktu widzenia spojrzenia z lotu ptaka na dzieje imperiów, na dzieje mocarstw, no, trzeba podkreślić, że właśnie imperia były budowane na krwi, były budowane oczywiście na cierpieniach milionów ludzi i myślę, że w perspektywie długofalowej wielu tych ludzi, tych zbrodniarzy jest ocenianych jako budowniczowie państw, imperiów, mocarstw. Natomiast oczywiście zanim Władimir Putin będzie potraktowany jako założyciel imperium, jako ojciec imperialnej Rosji, czy neoimperialnej Rosji, no jeszcze musi upłynąć bardzo dużo czasu, ale o to toczy się gra moim zdaniem dzisiaj. Tworzy się historia na naszych oczach i właściwie wszystkie mosty, które Władimir Putin mógł spalić, spalił je 24 lutego, spalił je przede wszystkim w kontaktach z Zachodem. Myślę, że teraz nic nie pozostaje innego Rosji, jak zmusić Ukrainę do kapitulacji. Jeżeli do tego nie dojdzie, Rosja straci bardzo wiele. Rosja straci, myślę, że Władimir Putin straci władzę, myślę, że Rosja straci swoją mocarstwową pozycję i myślę, że nastąpi nowa smuta w Rosji. Natomiast jeżeli uda się Federacji Rosyjskiej doprowadzić do kapitulacji Ukrainy, jeżeli uda się odsunąć ukraińską oligarchię od władzy, jeśli uda się usunąć całkowicie wpływy zachodnie z Ukrainy i wyłączyć to państwo z jakiejkolwiek w ogóle marzeń, aspiracji, ambicji do członkostwa w strukturach euroatlantyckich, jeżeli wreszcie uda się wyeliminować z Ukrainy ukraiński nacjonalizm i upodmiotowić regiony, czyli doprowadzić do federalizacji tego państwa, no to wówczas będziemy mieli do czynienia z reintegracją Ukrainy w rosyjskiej przestrzeni imperialnej i całkowicie nową kartą geostrategiczną w tej części Europy. To jest ogromnie wysoka stawka dla Rosji, myślę, że dla samego Władimira Putina, najwyższa, o jaką grał w życiu, o jaką toczył tak naprawdę. Jest to dzisiaj gra, oczywiście używając języka teorii gier, ale jest to po prostu walka, wojna na śmierć i życie i jest to wojna Władimira Putina o wszystko, po prostu o wszystko. Myślę, że tak jak powiedziałem, te wysiłki Władimira Putina na rzecz bycia uznawanym przez Zachód jako równorzędny partner zostały całkowicie przekreślone. To jest koniec jakichkolwiek marzeń rosyjskich okcydentalistów, rosyjskich liberałów o tym, aby Rosja była częścią Zachodu, aby była uznawana przez Zachód jako partner, jako równorzędny gracz. Absolutnie nie. Ja myślę, że Rosja Rosja zostanie odcięta od zachodnich rynków, myślę, że także od instytucji, systemów finansowych. Te obecne wahania, jeśli chodzi o kwestie systemu SWIFT, te bieżące kwestie, które widzimy dzisiaj i te rzeczywiście wahania państw zachodnich, czy odłączyć Rosję od SWIFT-u, czy nie, prędzej czy później i tak Rosja zostanie wykluczona, że tak powiem, z szeroko pojętego świata zachodniego. Myślę, że również rosyjscy oligarchowie, rosyjska klasa średnia, dzieci rosyjskich oligarchów, polityków zostaną odcięci od możliwości kształcenia się na Zachodzie. Trudniej będzie im tam zdecydowanie kupować majątki, no właśnie edukować dzieci, lokować oszczędności i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo mocno utrudnione i myślę, że także czynnikiem niebagatelnym będzie to, że bardzo nasili się nie tyle, że nawet niechęć czy rusofobia, ale po prostu nienawiść do Rosjan. Myślę, że nawet do Rosjan jako do narodu. Myślę, że będzie to szczególnie widoczne w takich państwach, no jak Polska, jak kraje bałtyckie. Myślę, że to odbije się bardzo mocno także na pozycji rosyjskiej kultury, a nawet języka. Myślę, że może nawet objąć to kwestię kształcenia w tym zakresie, jeśli chodzi o naukę języka rosyjskiego, rosyjską kulturę wysoką. To myślę, że może bardzo mocno uderzyć w szeroko pojętą rosyjską kulturę. Natomiast oczywiście, jeżeli dojdzie do pokonania Ukrainy, do upokorzenia Ukrainy, do rzucenia na kolana, do podporządkowania całkowitego, zneutralizowania, no to wówczas tak naprawdę, tak jak już powiedziałem, to będzie po pierwsze koniec rosyjskiej opcji zachodniej i koniec jakichkolwiek marzeń rosyjskich liberałów, okcydentalistów o pojednaniu z Zachodem, o jakichkolwiek tam próbach tworzenia na przykład Związku Europy, o którym pisał swego czasu Siergiej Karaganow. Myślę, że to absolutnie nie. Nastąpi taka ideologiczna, żelazna kurtyna, która będzie się rozpościerać właśnie między światem rosyjskim, między ruskim mirem a światem zachodnim. Jeśli chodzi o kwestie wagi Ukrainy dla Rosji, to pytacie Państwo, dlaczego mogłoby Władimirowi Putinowi, jeżeli już miałby ją okupować, a ewentualnie rzucić na kolana w postaci zmuszenia do federalizacji czy do dezintegracji, do rozbicia Ukrainy na poszczególne niezależne części, część zachodnią Ukrainę, południową, wschodnią, to dlaczego ma to istotne znaczenie z punktu widzenia geostrategicznego? Dlaczego ta Ukraina jest tym sworzniem? No, po pierwsze, bardzo istotne kwestie odgrywają tutaj czynniki cywilizacyjne i ta idea Moskwy jako trzeciego Rzymu i ten mit założycielski Rosji jako można powiedzieć takiego dziedzica Rusi Kijowskiej, jako dziedzica Rusi Kijowskiej, że no i oczywiście ten mit Moskwy jako trzeciego Rzymu, ale to oczywiście także konkrety, to jest ponad 650 tysięcy kilometrów kwadratowych, to jest około 39-40 milionów ludzi, to są ogromne zasoby surowcowe, to są oczywiście bardzo istotne, także powiedziałbym taka bardzo istotna sfera przemysłowa, jako która jeszcze pozostała po czasach Związku Sowieckiego, to także oczywiście różnego rodzaju technologie postsowieckie, które zostały na Ukrainie. Spora część tak naprawdę przemysłu ukraińskiego z punktu widzenia imperialnych apetytów rosyjskich jest bardzo, bardzo istotna. To oczywiście także kontrola nad Morzem Azowskim, pełna kontrola nad Morzem Azowskim, spora kontrola, czy kontrola nad sporą częścią Morza Czarnego, to możliwość oczywiście dalszego oddziaływania na nizinę środkowoeuropejską, to także możliwość oddziaływania na nizinę węgierską, deltę Dunaju, rozszerzenie granicy, wydłużenie granicy z Polską, ewentualnie gdyby doszło do rozbicia Ukrainy, to stworzenie jakiegoś zachodnioukraińskiego państwa, które mogłoby być zwrócone przeciwko Polsce, również mogłoby wchodzić, powiedziałbym, w taki horyzont strategiczny Federacji Rosyjskiej. Zatem jest to niezwykle istotne z punktu widzenia imperialnych planów Władimira Putina. To oznacza, ta decyzja z 24 lutego niewątpliwie oznacza zwrot azjatycki Rosji. Tutaj, tak jak powiedziałem, powrotu do tego nie będzie, co nie oznacza oczywiście, że Zachód całkowicie zerwie jakiekolwiek relacje gospodarcze z Rosją. To jest na dzisiaj niemożliwe, chociażby z uwagi na uzależnienie od surowców rosyjskich, ale będzie to moim zdaniem systematycznie maleć, jeżeli oczywiście Rosja przegra na Ukrainie. Także myślę, że jest to dziejowy, że tak powiem, moment, jest to dziejowy punkt zwrotny nie tylko dla Rosji, ale także dla Europy Wschodniej. Jest to działanie na granicy szaleństwa. Jest to działanie na granicy szaleństwa. Nie sądzę, żeby Władimir Putin był szaleńcem. Nie sądzę, aby elity decyzyjne rosyjskie całkowicie zwariowały. No ale imperia buduje się właśnie na granicy szaleństwa. To są decyzje dziejowe, to są decyzje oddziałujące absolutnie na pokolenia i myślę, że dzisiaj metryka Władimira Putina wskazuje na to, że chce zapisać się w historii jako właśnie jako ten jak twórca Imperium Rosyjskiego. Także myślę, że tak to wygląda. Pytacie Państwo jeszcze o dwie sprawy i chciałem tutaj też dwie sprawy jeszcze wyjaśnić. Zapytaliście Państwo, czy usuwałem film, ten właśnie 474 odcinek z 23 lutego. Nigdy żadnego filmu na swoim kanale nie usuwałem. Ten film prawdopodobnie po zgłoszeniach widzów został zawieszony przez YouTube na kilka godzin. Dzięki części moich widzów, którzy poinformowali mnie w mediach społecznościowych, że jest problem z odtworzeniem tego filmu, interweniowałem, odwoływałem się, no i został film po prostu przywrócony. Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy YouTube zawiesił film na moim kanale. W ciągu ostatnich 6 lat, no niecałych 6 lat, bo tyle lat prowadzę kanał, kilkukrotnie moje filmy były wstrzymywane, między innymi odcinek o zabójstwie generała Sulejmaniego. Wielokrotnie także była wyłączana monetyzacja, czasami w zupełnie absurdalnych przypadkach, jak na przykład przy odcinku o zamachu stanu w Gambii. No, chyba tylko dlatego, że znalazło się tam to określenie zamach stanu. No, też odwoływałem się, ta sprawa została przywrócona, ale trzeba było dłużej poczekać. Tutaj absolutnie nic takiego nie miało miejsca. Film normalnie jest na moim kanale do tworzenia i nigdy go nie usuwałem, tak jak mówię, także to nie, że tak powiem, nie moja ingerencja. Pytacie jeszcze Państwo, czy będę nagrywał na bieżąco te sprawy, całą inwazję rosyjską, czy będę to relacjonował na bieżąco. Ponieważ chciałbym, aby mój kanał i tworzona przeze mnie Akademia Geopolityki były projektami przede wszystkim edukacyjnymi, a nie informacyjnymi. Nie będę na bieżąco tego robił z uwagi na to, że no, moje obowiązki rodzinne, moje obowiązki zawodowe nie pozwalają mi na to, aby poświęcić tak wiele czasu na to, aby weryfikować źródła, aby dostarczać Państwu bardzo, bardzo bieżących informacji, a jednocześnie sprawdzonych w bardzo, bardzo wielu źródłach i aby one były jak najbardziej rzetelne. Nie jestem w stanie tego po prostu ogarnąć, mówiąc tak kolokwialnie, czasowo, a nie chcę tutaj nikogo wprowadzać w błąd, absolutnie nie chcę włączać się w jakieś niesprawdzone informacje, w kolportaż żadnych niesprawdzonych informacji, absolutnie nie. Skoncentruję się na materiałach edukacyjnych, na materiałach przybliżających i kwestie myśli strategicznej i kwestie różnych istotnych kwestii z punktu widzenia geostrategii, geopolityki i myśli geopolitycznej, i myśli geostrategicznej, i kwestii geograficznych, i kwestii historycznych, które są istotne w analizie rzeczywistości. Natomiast te kwestie bardzo bieżące, te kwestie no, tej przysłowiowej bieżączki no, nie będą w polu mojego zainteresowania, na pewno nie w najbliższym czasie, no chyba, że będzie chodziło o jakieś kwestie dyplomatyczne, istotne, które będą wymagały tutaj jakiejś szerszej uwagi. Także to tyle. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Wkrótce rusza Akademia Geopolityki. Będę o niej informował szeroko w moich mediach społecznościowych, a na dziś Państwu serdecznie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.